Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. A właściwie witamy Państwa we czworo. Ja, mój głos, katar i chrypa. Czego ja nie próbowałem, jak ja nie namawiałem, błagałem. Ale nic z tego, jak się dowiedzieli, że idziemy razem na K3, no to nie ma mowy. Zapraszam, rozgośćcie się. Wiedzą Państwo co i jak, prawda? Jak ktoś nie wie, no to pokażemy tym nowym. Wiedzą Państwo, gdzie jest kawa, herbata. Pani Joanna napisała, że ona się chętnie zajmie kawą. No to bardzo proszę, Pani Joanno. To nie jest niegościnność. Ja tylko coś muszę ważnego zrobić, bo nie zdążyłem się tak do końca przygotować. Zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Proszę bardzo, to jest właśnie ta rzecz. Co to za zagadka, co ją w ręku mam? No to jeszcze raz. Może jakaś podpowiedź? Bardzo proszę, to jest podpowiedź.
W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, 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 tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Że to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam.
spojrzenie w lustro może być czasem, ja wiem, niekomfortowe, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, prawda? Kto wygra turniej z twarzą? Jest taki słynny wiersz Herberta, pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz i wprawdzie namaszczał uszy, oczy Mozartem, Weronezem, ale jednak okazuje się, że to nadal jest ta twarz prehistoryczna, ta twarz przodków. To czoło niezbyt wysokie, myśli bardzo mało, kobiety, złoto, ziemia, nie da cię strącić z konia. Tak to przegrałem turniej z twarzą, tak się kończy ten słynny wiersz Herberta. Najczęściej jest tak, że nam się wszystko układa i idzie jako tako, albo czasami to wręcz płynie. No to wtedy nie ma takiego problemu. Nie pytamy, kim jestem. No wiadomo, mam coś do zrobienia i robię. A czasami to jest jeszcze tak, że unosi nas w powietrze łatwość tego, co się dzieje. Wyobraźmy sobie taką historię. Zdarzyło mi się to jeden jedyny raz w życiu. Prowadziłem wtedy Klub Trójki. Fragmentem tej audycji był reportaż, a potem rozmowa z kimś, kto ten reportaż, kto tę historię skomentuje. Ważne, że ten mój rozmówca siedział bardzo daleko w studiu w Opolu. Profesor z Opola. Nie pamiętam nazwiska, panie profesorze, ale pan był niesamowity zupełnie. Jak pan słucha, no to ja się nisko panu kłaniam. Będę to wspominał. Zresztą jak pan słyszy, wspominam do tej pory, a to było 10-15 lat temu. My się nie widzimy. Wcześniej jeszcze nie miałem szansy porozmawiać z profesorem. To tak było, że myśmy się po raz pierwszy słyszeli w ogóle. Nie powinno tak być, ale tak było, inaczej się nie dało. To tak z profesorem jest. Musi się rozpędzić. Ja już jestem przygotowany na to, że to trochę potrwa, ale jednak mam ten czas rozplanowany. Czuję, że to trochę już za długo, więc nabieram powietrza, żeby zadać pytanie i wtedy słyszę. Panie redaktorze, pewnie jest pan ciekaw, co było dalej. Ja byłem rzeczywiście ciekaw, co było dalej i to było dokładnie to pytanie, które ja bym mu zadał, ale sam je sobie zadał i sam na nie odpowiedział. Teraz trzeba kolejne. Mam tu kilka pytań i nabieram powietrza, żeby je zadać. On mówi, czyżby było tak, że... I odpowiada na to pytanie, które sam sobie zadał. I to jest to pytanie, które ja mam na kartce. No i potem znowu kilka minut, rozbudowana wypowiedź, bardzo kwiecista, esyfloresy. I znowu ja próbuję zadać pytanie, już nabieram powietrza i wtedy... A zatem nasuwa się następujące pytanie. No i to się właśnie to nasunęło jemu i mnie. Myśmy tego kompletnie nie uzgadniali. To tak po prostu wyszło. Wiedziałem, że to będzie problem. My się nie widzimy. Trudno jest wtedy rozmawiać. Byłem przygotowany na jakąś interwencję oczywiście. Tylko, że nie musiałem tej interwencji stosować, ponieważ no samo tak poszło. I jeszcze końcówka. Tę rozmowę trzeba jakąś zakończyć. Więc ja już byłem przygotowany do akcji takiej, że po prostu przerwę i tyle. Ale usłyszałem... Nie mam więcej nic do powiedzenia. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Jakby to wszystko było wyreżyserowane, no ale to było naprawdę. I to tak się właśnie zdarzyło. Jeden raz. Nie powinienem wtedy wziąć pieniędzy za taką audycję, no bo ona się sama zrobiła. Czasami tak jest. Robi się samo. Wzlatujemy na skrzydłach szczęścia i tyle. Gorzej jest, kiedy przychodzi kryzys. Chrypa, katar, do sześcian. Nic tam się nie układa. I wtedy przychodzi do Junga, podobno tak było, pacjent czy klient i mówi, panie profesorze, no jest tak i tak, a właściwie nie jest tak i tak, tylko jest nie i nie i wszystko jest nie, a on mówi cudownie, no to może otworzymy butelkę szampana, bo może nastąpić zmiana i może pójść ku rozwojowi, ku dobremu. Miałem kiedyś taką niesamowitą historię. Wybitna aktorka obchodziła jakiś swój jubileusz, coś takiego, czy to była jedna z jej ostatnich ról, a być może nawet ostatnia pożegnalna rola. Dzwonię i słyszę ten niezwykły głos, który mówi tak, tak, panie redaktorze, oczywiście, jesteśmy umówieni. Rozmowa w stylu salonowym. Już jestem gotów powiedzieć do widzenia, gdy słyszę. Panie redaktorze, jeszcze momencik. Pierwsze pytanie, które mi pan zada, będzie następujące. O, nie miałem, jakie pierwsze pytanie? To mi tu będzie dyktował, jakie pytanie? Zamurowało mnie. Pierwsze pytanie, które mi pan zada, ale proszę wziąć karteczkę i papier, bo pan może jeszcze nie zapamięta. Wziąłem tę karteczkę i papier, no byłem jak mysz zahipnotyzowana przez kobrę. Niech pan uważa. Pytanie będzie takie. Po Warszawie krążą takie plotki, że, to tak pan powie, że pani nigdy, i proszę zapisywać, musi tak pan powiedzieć, jak ja panu mówię. Po Warszawie krążą takie plotki, że, no pisze pan, że... Pani nigdy, ale to przenigdy nie położyła żadnej roli. Napisał pan nigdy, ale to przenigdy? Ja mówię, napisałem nigdy, ale to przenigdy. I pan mi takie pytanie zada. Dziękuję. Do widzenia. Odłożyła słuchawkę. Koniec rozmowy. co ona ze mnie zrobiła, dlaczego ja tak się dałem, kim ja jestem, jak ja teraz spojrzę w lustro. Wybiła godzina, spotykamy się z wielką aktorką, z wielką damą, która wchodzi do studia. Co by państwo zrobili w takiej sytuacji? No przecież to obelga. I wtedy ten pan redaktor przedstawił gościa, a potem wziął karteczkę i przeczytał. Po Warszawie krążą takie plotki, że pani nigdy, ale to przenigdy nie położyła żadnej roli. Czy to jest prawda? Wielka dama popatrzyła na mnie i powiedziała, tak, to prawda, panie redaktorze. Czy państwo też by tak zrobili? I czy to by było tak, że czulibyście się potem jak szmata? Ja się bardzo długo gryzłem z myślami w trakcie bezsennej nocy i w końcu pomyślałem, tak, dobrze, trudno. Jeżeli nie zadam jej pytania tak, jak mam napisane na karteczce, to może nie będzie żadnej rozmowy. Pani się na mnie obrazi, albo sobie jeszcze pójdzie i tyle, no i zostawi mnie z tym pytaniem na karteczce. Ale w gruncie rzeczy tu chodzi o coś innego jednak. Ja pomyślałem tak. Nawet to nie była myśl, to było coś z dziedziny eye-opening experience, o czym rozmawiamy często. Doświadczenie, które otwiera oczy, taki wgląd. Pomyślałem, drogi Darku, no trudno, przeczytasz to pytanie, ale wtedy będzie możliwa rozmowa. Wielka dama ma kaprysy i to jest jej kaprys. Nigdy, ale to przenigdy nie położyła żadnej roli. Może tak jest. Po co się upierać? No i chociaż miałem w głowie taki głos, który mówił, ale to przecież ty zadajesz pytania, co ona z ciebie zrobiła. Pomyślałem sobie, dobrze. I potem była nawet zupełnie niezła rozmowa. Ale potem jeszcze dalej, proszę posłuchać, to nie koniec. Wychodzimy ze studia, wielka dama pokazuje mi kolorowe pismo i mówi, o, tu jest wywiad. Jaki wywiad? No jak to, jaki wywiad? Ze mną wywiad. I ja wtedy na to, a kto ten wywiad zrobił? Wielka dama popatrzyła na mnie jak na kogoś bardzo, bardzo niemądrego i powiedziała, panie redaktorze, no przecież ja napisałam te pytania. Tak się ta historia skończyła. I ona ma, myślę, że ważne przesłanie, że jak państwo myślą, jakie ma przesłanie? Tu się państwo zastanówcie, a my posłuchajmy kogoś, kto nie ma żadnego problemu z tożsamością. W każdym razie tutaj.
Cried for that woman, I'm gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream was back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you called. Yeah! Then you took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the bluff, raised a few eyebrows and went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in a gulf. She loves you, big river, more than me.
Spróbuję połączyć wątki, powiązać niteczki. Jak państwo teraz są u mnie i widzą ten mój mały gabinecik, popijają sobie kawkę i patrzą na książki, to o, popatrzcie na tę fotografię, zobaczcie, ona o, tutaj taka w ramce, nieduża. Widzą państwo? Dostałem tę fotografię na urodziny dawno, dawno temu. Ona nie jest jakoś szczególnie wybitna artystycznie. No, ja wiem, co w niej jest ciekawego. Tam jest napis. Taki znak identyfikacyjny kutra rybackiego. Sop na przykład, no, że Sopot i tak dalej. To jest dar, bo to jest darłowo. Dostałem to zdjęcie jako dar na urodziny, a ja się nazywam przecież Dariusz, Darek. No i to jest właśnie jedno i drugie. Dar dla Darka, ale dlatego też to zdjęcie jakoś tak bardzo lubię. Ono mówi jeszcze coś więcej, to znaczy mówi, i to jest to pytanie, kim jestem? Jaki ja mam dar? Jaki ja mam dar? To jest kwestia tego, jak opowiadamy swoje życie, to kim jesteśmy. Kolejny wątek, ja potem spróbuję to powiązać. Proszę o cierpliwość. Byłem kiedyś w Instytucie Badań Literackich. Instytut Badań Literackich. Pałac Staszica, bardzo nobliwe miejsce, Warszawa, krakowskie przedmieście. Wyobraźmy sobie, jak wygląda wnętrze. Może Państwo wiedzą, ale jak ktoś nie wie, to niech sobie wyobrazi. Parkiety, długie korytarze i chodnik biegnący środkiem. No trochę to takie oldschoolowe jest ogólnie rzecz biorąc. Gabloty, w tych gablotach książki, jakieś plakaty, zaproszenia. Idziemy tymi długimi korytarzami, ja tam miałem kilka spraw do załatwienia, wtedy jest kolejka, więc ja czekam przed drzwiami. Patrzę na te gablotę, widzę zaproszenie na konferencję z okazji którejś tam rocznicy urodzin, albo śmierci, albo wydania którejś z książek Kraszewskiego. I nagle coś mnie tknęło, podchodzę bliżej i patrzę, tam jest napisane tak. I to jest opowieść o Kraszewskim, kim on był. Tytuł tej konferencji chyba, albo jakiegoś wystąpienia na tej konferencji, mniejsza o to, jest następujący. Urodził się w gospodzie, a umarł w hotelu. Ciekawe, prawda? Nagle taka opowieść, nagle on jest kimś takim. Potem się okazało, bo zacząłem o nim czytać, no to jest niesamowita postać. Nie tylko facet, który siedział i napisał 300 powieści, co jest zdumiewające, ale raczej chyba dosyć nudne, jak sobie tak możemy wyobrazić, no bo siedział i pisał całe życie, tak spędził, ale nie. Był królem życia, był szpiegiem i to podwójnym agentem, był niesamowitym facetem. Urodził się w gospodzie, umarł w hotelu. Taki wędrowiec, taki easy rider, prawda? Taki starszy pan z bródką, dużurek i to wszystko razem. I nagle taka opowieść, kim jestem? Urodziłem się w gospodzie, umarłem w hotelu. Tak mógłby powiedzieć za grobu. Co usłyszymy, zadając pytanie, kim jestem? Jak się opowiada swoje życie? Ciekawe jest to, że tych odpowiedzi, tych opowieści może być bardzo dużo. Którą usłyszymy? No właśnie, to jest to pytanie. Wróćmy do tego zdjęcia. Dar. Dariusz, Darek, Dareczek, Daruś może, a może Daro. Ktoś mi taką wersję zaproponował, chuligańską mojego imienia, Daro. Ładnie, nie używałem, ale dlaczego nie? I dar jeszcze do tego, nałóżmy na to jeszcze to znaczenie dar. Jaki mam dar? Kim ja jestem? Znowu to pytanie. Jak spojrzę w lustro, kogo zobaczę? Drogi Darku, kim ty jesteś? Daro, no jak tam z tobą? Daruś, jak popatrzysz w lustro, to co? Zadajmy sobie te pytania, proszę państwa. Pytania są wspólne, odpowiedzi własne. Kim jestem? Jestem gospodarzem tego miejsca. Jestem kimś w rodzaju przewodnika. Zadajcie sobie to pytanie. To jest z dziedziny zarządzania, z dziedziny kreacji marki osobistej. Taki przewodnik, taki lider, no to tam są trzy aspekty. Ma wizję, ma misję i wartości. Bez poszukiwania jakiegoś sensu tego, co się robi, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Jak Państwo patrzą w lustro i przyglądają się sobie, no to jakie wartości mną kierują? W imię czego i co robię? Czyli wartości, potem jest misja, jakby strategia, a wizja to jest jeszcze coś więcej. Ktoś, kto mi pomógł znaleźć swoją opowieść. On był też wielkim człowiekiem mediów. Założył Mały Przegląd, takie pismo, w którym autorami byli młodzi ludzie i dzieci, a nawet jeszcze bardziej dzieci niż młodzi ludzie, bo Korczak jakoś szczególnie był ciekaw ich głosów. Był tam kimś w rodzaju takiego, właśnie był gospodarzem, on był facylitatorem, jak to dzisiaj mówimy. Kierował tą rozmową, proponował tematy, odpowiadał na listy, wymyślał jakieś różne konkursy i tak dalej, i tak dalej. I od czasu do czasu też tam pisał. I jego teksty są z kategorii czegoś, co otwiera oczy. Tam się pojawiały także odbitki faksymilowe, zdjęcia listów, które przysyłały te dzieci. Czasami napisane fatalną polszczyzną, z błędami. Chodziło o autentyzm i chodziło o ośmielenie. Wszyscy mogą być wysłuchani i powinni być wysłuchani. Jeśli ktoś to umie robić, jest wspaniałym gospodarzem. Chodzi o to, żeby stworzyć taką przestrzeń, żeby się wszyscy dobrze czuli. Proszę posłuchać, to jest przesłanie Korczaka. Moim zdaniem to być może w ogóle jest jego przesłanie dotyczące różnych dziedzin jego działalności. I on to napisał w taki oto sposób, odnosząc się do takiej odbitki faksymilowej listu, który zamieścił, ale lepiej sam o tym powie. Zacytuję, trochę opuszczę, ale to jest mniej więcej tak. W zeszłym numerze daliśmy fotografię listu, że Szymon przeprosił się z Leonem. Ważne, że o jedną kłótnię mniej w szkole, w Warszawie, w Polsce, w Europie, w całym świecie. No bo tak, nawet w całym świecie, i na Księżycu, i na gwiazdach, a wszędzie, o jeden gniew, jedną obrazę, jedną kłótnię mniej. Przecież przyjemnie pomyśleć, że ja, mały chłopak, to też jeden. Przypuśćmy, że na świecie jest 100, problem z tymi zerami, to chyba miliardów. 100, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, chyba miliardów, 100 miliardów gniewów. Ale Leon przeprosił się z Szymonem i zaraz się zmienia. Trzeba by sobie wyobrazić działanie arytmetyczne, 1, 0, 0, 0 i tak dalej, minus 1, podkreślone i, czyli 1, 0, 0, 0, 0, minus 1, kreska i dalej, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 dużo dziewiątek. I przesłanie, tam były zera, a tu wszystko dziewiątki. Zero to nic, a dziewiątka dużo. Przesłanie Korczaka. To znaczy, zróbmy tak, bo każdy ma na to wpływ. Nawet ja, Leon, Szymon, Darek, Daruś, Daro. Każdy może coś zrobić i być może jedna jakaś rzecz, jedno działanie, nie wiadomo jakie, powoduje, że nagle ta cała gra się zmienia. Nie jestem zero, jestem jedynka i ta moja jedynka sprawia, może sprawić, że nagle mamy inną sytuację, coś się zmienia na lepsze. Zróbmy tak, żeby się zmieniło na lepsze. To jest przesłanie Korczaka i tak myślę, że ten mój dar, nad którym pracuję ileś lat, to jest taki dar, ja bym jeszcze inaczej powiedział. Ja pracuję w łączności. Pracuję w łączności. W wojsku byłem w łączności, w radiu to jest radio, to jest przecież łączność i podcast to też jest łączność. Próbuję tak zrobić, żeby być gospodarzem tego miejsca, gdzie coś się dzieje takiego ku dobremu. Że ludzie byliby wysłuchani, żeby się tam dobrze poczuli i żeby może tak zrobić, że jak spojrzymy sobie w lustro, żebyśmy mogli popatrzeć na siebie w lustro z takim przesłaniem, że próbowaliśmy wygrać turniej z twarzą, wyjść z tego turnieju z twarzą, z tego turnieju z życiem. No tak mniej więcej myślę. Kim jestem? No to popatrzmy w lustro. Idźmy dalej tym tropem tego spojrzenia. I jeszcze raz, zacytuję Korczaka. Jest taka piękna jego powieść z pamiętnika pisanego w getcie. Pojawia się tam Hela. Zacytuję. Wiesz, Helciu, ty jesteś niespokojnym człowiekiem. Ona. Ja jestem człowiekiem? No tak, przecież nie pieskiem. Zamyśliła się po długiej pauzie zdziwiona. Jestem człowiekiem? Jestem Helcia, jestem dziewczynka, jestem Polka, jestem córeczka mamusi, jestem warszawianka, jak ja dużo jestem. To też jest coś takiego z tej kategorii, coś co otwiera oczy. Jak ja dużo jestem, jakie to jest ładne, jakie to jest piękne. Chcę teraz Państwu coś jeszcze opowiedzieć o pewnym psychologu, który się nazywa Hermans, to jest Holender, i on ma taki pomysł na to, że nasze ja składa się, jest jakby wiązką tożsamości, wiązką głosów. Piotr Oleś i Małgorzata Puchalska-Wasyl napisali książkę Dialog z samym sobą. Punkt wyjścia jest taki, kim jestem? Znowu to pytanie. Ja nie jestem jakimś kawałkiem drewna, metalu, skały. tylko raczej właśnie wiązką tożsamości, wiązką głosów, wiązką opowieści w takim razie, prawda, skoro idziemy w tę stronę, że trzeba siebie jakoś opowiedzieć, wiązką opowieści. I właśnie ciekawe w tym jest to, że to jest, tych głosów jest wiele, że one prowadzą ze sobą dialogi i że my możemy próbować łączyć te głosy, rozmawiać ze sobą sprzed 20 lat z tym kimś, kim byłem, tym kimś, kto jest, no posłużę się jeszcze raz tym zdjęciem, Dar. Kto jest Dariuszem, kto jest Darkiem, kto jest Dareczkiem, kto jest Daro. Albo może to też może być rozmowa z takimi osobami, takimi tożsamościami, które są dla nas jakoś ważne. No, ja tutaj prowadziłem dzisiaj rozmowę z Korczakiem chociażby, prowadziliśmy rozmowę z Ciechowskim, słyszeliśmy jego piosenkę z Johnnym Cashem. To są takie ważne postacie, ważne głosy, z którymi też możemy i powinniśmy, i to robimy, i rozmawiamy. To są rozmowy z naszymi bliskimi, z naszymi, no ja wiem, nawet może ze zmarłymi bliskimi. Przecież z nimi też rozmawiamy, prawda? Oni przychodzą do nas we snach, albo zwracamy się do nich po radę. To właśnie wszystko są te takie dialogi, wewnętrzne dialogi, które prowadzimy, no w gruncie rzeczy ze sobą, bo one się odbywają w naszej przestrzeni psychicznej. Hermans mówi, że to jest fantastyczne, że to nam daje różne, albo może dawać, jeżeli będziemy uważnie rozmawiali i mądrze, może nam dawać różne zyski takie psychiczne, może nam się przydawać w życiu, może nam pomagać. I one się nam przydają w życiu bardzo i nawet już psychologowie zbadali, co to powoduje i jakie tam są różne korzyści tych właśnie dialogów. Ale to jest właśnie piękne, że my możemy rozmawiać i powinniśmy nawet rozmawiać i to robimy, rozmawiamy. I w ten sposób stajemy się, jakby to powiedzieć, ja wiem, no lepsi, mądrzejsi. Lepiej nam jest. Chociaż to może czasami trudniej, bo to trzeba przerozmawiać, przegadać, przetworzyć, ale przetworzyć właśnie. To jest ku dobremu, ku rozwojowi. Posłuchajmy takiej oto pięknej pieśni. Jak słucham tej arii, ale nie bójcie się, że powiedziałem aria, to jakoś to jest spotkanie dwojga ludzi, którzy za chwilę już nie będzie odwrotu, miłość ich ze sobą połączy. Na razie jest zima, głodno i chłodno, poddasze i cyganeria. To jest właśnie cyganeria, pierwszy akt cyganerii Pucciniego. Rodolfo jest poetą i siedzi w nieogrzewanym mieszkaniu i próbuje nadrabiać miną. Przychodzi śliczna sąsiadka, zgasła jej świeczka, on jej podsuwa krzesło, potem zapalają tę świeczkę, no właśnie budzi się uczucie, bardzo piękny obraz. On dotyka jej ręki, niby przypadkiem, przedstawia się, to jest jego słynna aria, a potem ona.
corridore in cuore tonare.
Powinienem od tego zacząć, a powinienem dedykować to nasze spotkanie dzisiejsze tym delikatnym, tym, na których spojrzenie w lustro być może jest jakoś szczególnie trudne, bo myślą, no kogo ja tam zobaczę, no kim ja jestem. Jest taki piękny wiersz Gałczyńskiego i tak o sobie pewnie wiele osób myśli. Na śmierć motyla przejechanego przez ciężarowy samochód. Pamiętają Państwo to? 4 wersy bodajże. Niepoważny stosunek do życia figla ci w końcu wypłatał. Nadmiar kolorów, brak idei, zawsze się kończą wstydem i są wekslem bez pokrycia. Mój ty ni przypiął, ni przyłatał. Tak się czasami czujemy, prawda? Że jestem ni przypiął, ni przyłatał. I kim ja jestem? Co ja mogę? Jak patrzę na siebie w lustro, no właśnie to się nawet boję spojrzeć w to lustro. No kim ja jestem właściwie? I gdzie mi do nich? Tych mądrych, tych śmiałych, pewnych siebie. Ale to zależy, jak siebie opowiemy. Czym byłby świat bez waszej delikatności? Bez waszych wątpliwości? Bez naszej drogi na K3? No jak ktoś jest delikatny, wrażliwy i może czasami boi się spojrzeć w lustro, ale w tej delikatności może drzemać siła. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeszcze jeden wątek, kolorową, tak jak ten motyl, niteczkę tutaj dowiązać, żeby powstał piękny obraz kogoś, kto stoi przed lustrem i patrzy na siebie i mówi do siebie: w porządku, dałam radę. Jest taka autorka, wielką gwiazdą się stała od chwili, kiedy na konferencji TED można jej słynne wystąpienia zobaczyć w internecie, kiedy się tam pokazała i opowiedziała o wstydzie. Właściwie my wszyscy się mierzymy ze wstydem. Pamiętają Państwo ten wiersz Gałczyńskiego? Nadmiar kolorów, brak idei zawsze się kończą wstydem. Czy nas nie wychowano, czy nas nie wychowują w kulturze wstydu? Ja mówię o Brené Brown. Ja zrobię takie badania na temat wstydu. Wstydem się nikt nie zajmował, a on jest taki wszechpotężny, wszechobecny. Chodzi o to, żeby się nie wstydzić, spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: to kim jestem jest w porządku i mam coś do zaproponowania. Mam dar. Brené Brown otwiera jedną ze swoich, to chyba jest jej najbardziej znana książka, z wielką odwagą, takim obrazem, takim fragmentem, takim cytatem. Theodore Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, ten pierwszy Roosevelt, dostał jakąś nagrodę i przemawiał na Sorbonie. W tej mowie kreuje obraz takiego atlety, który stoi na arenie. I można z tego stworzyć taki obraz areny życia społecznego. Nawet konkretnie pewnego miejsca, jakiegoś miejsca, na które wychodzimy i tam stajemy na tym miejscu. I tak nam się wydaje, że wszyscy na nas patrzą i my się zmagamy z tymi spojrzeniami, z tym właściwie własnym spojrzeniem w lustro, z tym wstydem, który nam wdrukowano. I ci, którzy są wrażliwi i delikatni, mają z tym większy problem, prawda? Wyobraźmy sobie arenę. Wyobraźmy sobie, że występujemy publicznie. No w ogóle jak jesteśmy wśród ludzi, to jest tak, jakbyśmy byli na tej arenie. Załóżmy, że tak jest, chociaż wydaje mi się, że to też nie do końca jest prawda. To znaczy, może też być tak, że nikt na nas nie patrzy i mamy święty spokój. Jak się źle uczesaliśmy, to nagle, że wszyscy się na nas gapią. No tak nie musi być. To wyobraźmy sobie tę arenę, wyobraźmy sobie taki teatr, jesteśmy na środku i wszyscy na nas patrzą. Czasami rzeczywiście tak jest. Tam są 4 kategorie miejsc. Loże, miejsca uprzywilejowane. To jest taki przekaz kulturowy. No na przykład w Ameryce to pewnie byłby, chociaż w Polsce też coraz bardziej, taki przekaz, że musisz osiągnąć sukces. Jak nie, to jesteś nieudacznikiem. Tak nam mówi kultura. I nigdy nie ma spokoju i ciągle musisz próbować bardziej, bardziej, lepiej, 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 lepiej. Nie ma temu końca. Musisz mieć lajki na Facebooku. 2. To są wejściówki. To jest coś takiego, tak sobie to interpretuję. Wyobraźmy sobie, że chcemy się napić kawy, wchodzimy do jakiejś kawiarni, w tej kawiarni śmierdzi, a kawa kosztuje 30 zł. Ale popatrzyła na nas kelnerka czy barista i wtedy popatrzyła, to trudno, no nie mogę jej zawieść. Powinnam wyjść z tej kawiarni i poszukać takiej, gdzie kawa będzie tańsza i będzie ładnie i przyjemnie. Ale jednak tam zostaje, no bo mnie wstyd do tego zmusza i popycha. 3. kategoria miejsc to jest loża krytyków. To wszystko to są takie głosy, które nam coś mówią. One są w naszej głowie. I wreszcie jest 4. grupa. I może spróbujmy się na tym skoncentrować, na tych głosach, na tym przekazie. I to jest taka grupa wsparcia, tak bym powiedział. I nam się już udało i mam nadzieję, że jeszcze się będzie bardziej udawało stworzyć taką grupę wsparcia ludzi, którzy idą na K3. Oczywiście jest to metafora, góra z eteru, ale to jest realna droga realnych ludzi, którzy się spotykają po to, żeby zobaczyć świat i siebie jakoś pięknie, żeby iść do góry, żeby iść do światła, że mogę coś zrobić, tak jak Korczak powiedział, komentując w Małym Przeglądzie ten list dwóch chłopaków, że jeden się z drugim przeprosił, że świat może być trochę lepszy, a ja mam coś temu światu do zaproponowania. To ja to proponuję. I myślę, że tak jak my tu jesteśmy, jak my tu idziemy i jak my się wspieramy, chociaż to jest taka dziwna wspólnota eteru, ale ona jest realną wspólnotą takich ludzi, którzy, no właśnie, którzy czasami myślą sobie, dobrze, no ale jak ja popatrzę w lustro, kogo ja zobaczę, czy w ogóle kim ja jestem? To jest siła wrażliwości, a wrażliwość to nie jest słabość. Wrażliwość jest poszukiwanie czegoś, co możemy zobaczyć idąc razem na K3. Pytania mamy wspólne, odpowiedzi mamy własne, ale jak tak idziemy razem, no to może i te odpowiedzi jakoś łatwiej nam przychodzą. Cieszę się, że Państwo piszą, komentują. Ja staram się odpowiadać. Czasami się spóźniam z tymi odpowiedziami. Proszę mi wybaczyć. No naprawdę się staram. Chciałbym również Państwu podziękować, szczególnie tym, którzy mnie wspierają, zaglądają na Patronite. Bardzo dziękuję. No i mam taką też propozycję nieustającą, że Państwo powiedzieli swoim znajomym, przyjaciołom o tej naszej podróży i może też zechcą dołączyć. No i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Trzymajmy się razem. Pięknych widoków i w lustrze, i w podróży na K3. Właściwie to na jedno wychodzi, prawda? Mówił do Was Darek, Daruś, Daro. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Thank you. I to już koniec. Ale tylko tego odcinka. Kolejny w następną sobotę o 9:00, jak zwykle. One wszystkie, ten i poprzedni i następne, mogą powstawać tylko dzięki Państwa wsparciu na Patronite. Bardzo dziękuję. I zapraszam, przyłączcie się.